Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Narasta takie napięcie, narasta, można powiedzieć, nakłanianie, czy próby nakłaniania Polski do jakiejś formy zaangażowania się po stronie Izraela i Stanów Zjednoczonych w wojnie przeciwko Iranowi. Pojawiają się takie głosy w przestrzeni publicznej. Dzisiaj przyjrzę się jednemu z nich. To głos często goszczący w mediach głównego nurtu, który wprost namawia do wysłania jednego z okrętów marynarki wojennej Rzeczypospolitej Polskiej na pomoc Amerykanom. Ale oprócz tego warto przyjrzeć się słowom Donalda Trumpa, ale tak dotyczącym, no właśnie, tego wezwania do pomocy sojuszniczej. Widać, jak, no można powiedzieć, gołym okiem widać dzisiaj podbijanie bębenka prowojennego w Polsce, liczne wywiady z generałami w służbie czynnej. Dwa takie z nich dzisiaj Państwu zaprezentuję. Jeden z nich wręcz, no, jeży włos na głowie, patrząc na to, jak wyglądają, jak mają dzisiaj wyglądać proporcje działalności kontrwywiadu. Ale to nie tylko, wprost mówi się o przygotowaniach do wojny, to nie tylko ten poradnik bezpieczeństwa rozsyłany przez rząd, to także inne działania i w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie. Jeden z amerykańskich portali mówi wprost o konkretnych scenariuszach i ten scenariusz jako żywo przypomina wykorzystywanie już w przeszłości wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Pytanie, czy wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej dołączą do tych amerykańskich operacji, które mają się odbyć, czy mają być przeprowadzone już całkiem niedługo. To jest moim zdaniem absurd, to jest kompletna aberracja i sprzeczne z polską racją stanu ewentualny udział Wojska Polskiego w tego typu działaniach i na to zgody być nie może. Natomiast wielokrotnie decydenci pokazywali, że co innego mówią, co innego robią. Z pozostałych tematów warto przyjrzeć się sytuacji na Ukrainie, sytuacji kryzysu parlamentarnego. Frakcja parlamentarna Wołodymyra Zełenskiego, Sługa Narodu, straciła większość w ukraińskim parlamencie. To przekłada się na paraliż legislacyjny, a biorąc pod uwagę słabość państwa polskiego w innych kwestiach, widać, że nawet takiej sytuacji Polska nie jest w stanie wykorzystać. Przedstawię Państwu także sytuację, jeżeli chodzi o import oleju napędowego na Ukrainę. Okazuje się, że zdecydowana większość wjedzie przez Polskę i nawet tego atutu Polska nie jest w stanie wykorzystać w relacjach z Ukrainą. No i też warto powiedzieć, że chociażby siły zbrojne Republiki Francuskiej mocno się wystrzelały z rakiet powietrze-powietrze na Bliskim Wschodzie. Chodzi o misję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która unaoczniła władzom w Paryżu i nie tylko w Paryżu, że kraje europejskie po prostu ogołociły swoje magazyny wojskowe na korzyść Ukrainy, a dzisiaj są, no nie chcę powiedzieć, że bezbronne, ale mające bardzo, bardzo uszczuplone rezerwy. Rezerwy także pocisków, które służą do zestrzeliwania dronów. To także pokazuje cały ten konflikt bliskowschodni, cała ta agresja na Iran, Izraela i Stanów Zjednoczonych pokazuje, że państwa europejskie, że europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych i same Stany Zjednoczone nie są gotowi do wojny, która jest dzisiaj skutkiem rewolucji w sprawach wojskowych, wojny w dużym spektrum elektromagnetycznym z użyciem dużej liczby bezpilotowców. To pokazuje, jak w soczewce ten konflikt, że NATO przespało ostatnie 4 lata. Pokażę Państwu przykład Francji. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Ja Państwa zachęcam do udziału w jutrzejszym wieczorze geopolitycznym na żywo, który odbędzie się o godzinie 19:00. Będzie to komentarz bieżący do agresji Izraela i USA na Iran. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do polecenia tego kanału, tego podcastu swoim znajomym, rodzinie. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję także za każde wsparcie dla tego kanału. Przechodzę już do pierwszego tematu. W ostatnich tygodniach nasila się narracja prowojenna w Polsce i wydawałoby się, że agresja izraelsko-amerykańska na Iran w pewien sposób ostudzi to podbijanie bębenka wojennego. Nic z tego, coraz częściej jest mowa o potencjalnej wojnie z Rosją. Pojawiają się liczne wywiady, także udzielane przez wojskowych w służbie czynnej, przez starszych oficerów, nierzadko generałów, którzy podbijają ten bębenek wojenny i to poczucie zagrożenia. To wszystko dzieje się w kontekście, no, bardzo, można powiedzieć, istotnym geostrategicznie, mianowicie wezwaniach prezydenta Donalda Trumpa do wsparcia Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jest to apel, jest to wezwanie do sojuszników amerykańskich. Chodzi nie tylko o ewentualne odblokowanie ciśniny Ormus, ale także o amerykańską operację lądową, czyli taką formę jakiejś ograniczonej inwazji lądowej, przede wszystkim z wykorzystaniem desantu morskiego, korpusu piechoty morskiej i wojsk specjalnych. I temu zdecydowanie warto się przyjrzeć, ponieważ w ostatnim tygodniu ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Thomas Rose, no, wizytował, gościł w sztabie generalnym Wojska Polskiego, spotkał się z generałem Wiesławem Kukułą, wywodzącym się z wojsk specjalnych, a jak doskonale wiemy, wizytówką Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim właśnie jest, no, komponent wojsk specjalnych, który, no, niejednokrotnie brał udział w różnego rodzaju operacjach wojskowych wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie sposób nie postawić tutaj jednej z możliwych hipotez, że Amerykanie mogą albo już naciskają na jakąś formę udziału państwa polskiego. Pytanie, czy tylko w zakresie wywiadowczym przeciwko Iranowi, czy też na przykład użyciu wojsk specjalnych. Tego moim zdaniem nie można wykluczyć, tego typu próśb kierowanych ze strony władz w Waszyngtonie. Natomiast pojawiają się także głosy w polskiej infosferze, które wprost zachęcają do tego, aby Polska włączyła się w amerykańsko-izraelską agresję przeciwko Iranowi. I nad tym nie można przejść do porządku dziennego, ponieważ takie głosy, choć pojawiają się w ośrodkach określanych jako think tanks, czyli ośrodki takie eksperckie, no to jednak mówią to ludzie, którzy goszczą w mediach głównego nurtu, są hołubieni przez media głównego nurtu i przedstawiani właśnie, czy promowani jako eksperci, w związku z czym w naturalny sposób trzeba to przeanalizować, trzeba to przedstawić. Zanim przejdę do tych głosów, które wprost mówią o że tak powiem, o tym, że Polska powinna wysłać przynajmniej jeden okręt na wsparcie Stanów Zjednoczonych, czyli właśnie do agresji przeciwko Iranowi, to chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa wywiady. Dwa wywiady, które zamieścił dziennik Rzeczpospolita. Pierwszy wywiad z generałem brygady Michałem Strzeleckim, dowódcą komponentu wojsk specjalnych. Ten wywiad ukazał się 15 marca 2026 roku i już sam tytuł mówi bardzo wiele. To jest cytat: musimy być gotowi na godzinę W. Przesłanie z tego artykułu jest bardzo, bardzo proste, z tego wywiadu jest bardzo proste. Krótko mówiąc, Polska ma zdolności do tego, aby w razie czego doprowadzić do uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej, do uderzenia także za pomocą wojsk specjalnych. Zresztą pytanie już redaktorów, czy redaktora dziennika Rzeczpospolita zawiera właśnie taką sugestię. Tu będzie krótki cytat. Analitycy wskazują, Sztab Generalny Wojska Polskiego przyjął nowy program rozwoju sił zbrojnych do 2039 roku. Analitycy wskazują, że czerpie on z wniosków wyciągniętych z wojny 12-dniowej z 2025 roku Izraela i USA przeciwko Iranowi. Czy podobna operacja, precyzyjne uderzenie sił specjalnych neutralizujących kluczowe instalacje wroga, mogłaby zostać przeprowadzona przez polskie wojska specjalne w przypadku uderzenia odwetowego na Rosję? Czy posiadamy takie zdolności? Pyta redaktor Marek Kozubal. No i odpowiedź jest twierdząca, charakterystyczna dla pewnej, powiedziałbym, takiej zasady dyplomacji wojskowej. No, możemy usłyszeć między innymi, cytuję: nie wchodząc w szczegóły operacyjne objęte klauzulą niejawności, mogę zapewnić, że nasze wojska specjalne jako chirurgiczny skalpel w systemie obrony państwa posiadają zdolności do precyzyjnego oddziaływania kinetycznego w głębi ugrupowania przeciwnika w ramach operacji wielo domenowych. Koniec cytatu. No to oczywiście tutaj pan generał użył tego żargonu wojskowego, ale wiemy doskonale, że amerykańscy generałowie, tacy jak Christopher Donahue, Aleksiusz Grynkiewicz czy Ben Hodges, wprost sugerują, że Polska mogłaby dokonać takiego prewencyjnego uderzenia, nawet prewencyjnego uderzenia na obwód kaliningradzki. No, w debacie publicznej w Polsce jest ten temat mocno eksploatowany w ostatnich miesiącach, od lata 2025. Mówi się wprost o różnych takich wariantach, kompletnie ignorując fakt możliwej odpowiedzi Federacji Rosyjskiej z możliwym oczywiście uderzeniem jądrowym. Jeżeli ktoś myśli, że amerykańskie bazy wojskowe w Polsce czy w innych regionach świata są jakąkolwiek zaporą dla ewentualnych, czy jakimkolwiek, no, można powiedzieć, odstraszaniem dla ewentualnego agresora, no to niech spojrzy na amerykańskie bazy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Bahrajnie, w Kuwejcie, w Katarze, w Arabii Saudyjskiej, w Jordanii, no mogę wymieniać. Widzimy, co się stało z bazami amerykańskimi, widzimy, co się dzieje z państwami, które gościły infrastrukturę militarną Stanów Zjednoczonych, zatem no, trzeba jasno powiedzieć, że jednym z tych takich twierdzeń, które jest powtarzane od 27 lat w Polsce, że to jest absolutna polisa ubezpieczeniowa kontyngent amerykański w Polsce, no trzeba jasno powiedzieć, że już nie, że nie jest to, można powiedzieć, wszystko obejmująca polisa ubezpieczeniowa. Jest to traktowane oczywiście jako element wsparcia sojuszniczego i tak dalej, ale nie jest to żadna bariera, której nie można sforsować. Tym bardziej, że rewolucja w sprawach wojskowych, która odbywa się od ponad czterech lat, pokazała wyraźnie, że kraje nawet tak silne i tak rozwinięte technologicznie jak Stany Zjednoczone nie są w skali sensu largo przygotowane na działania w tak dużym spektrum elektromagnetycznym i użyciu także środków asymetrycznych w postaci rojów dronów. No bo jeżeli dzisiaj widzimy, że ataki kilkunastu dronów są w stanie forsować zabezpieczenia amerykańskie i państw sojuszniczych na Bliskim Wschodzie, niszcząc infrastrukturę naftową, niszcząc systemy wczesnego ostrzegania, także zestawy łączności satelitarnej, no to trzeba jasno powiedzieć, że na froncie ukraińskim Rosjanie są w stanie używać w ciągu jednej doby nawet 800 środków napadu powietrznego. I co wówczas? I co wówczas? Zestrzeliwać drony warte 20 tysięcy dolarów rakietami wartymi milion, czy nawet kilka milionów dolarów? No oczywiście można, tylko jeżeli mówimy o pojedynczych celach. Jeżeli tutaj mówimy o masowym stosowaniu, no to wiemy doskonale, że tych zapasów po prostu nie ma. Nie ma ich kończą się na Bliskim Wschodzie, są ściągane z Azji, Amerykanie produkują ich stosunkowo niedużo, do niedawna jeszcze 600 rocznie, jeżeli chodzi o pociski PAK-3, czyli te efektory do zestawów Patriot i tak dalej. No niestety, tego podbijania bębenka mamy ciąg dalszy. Drugi ważny wywiad, który nastąpił dzień później, czyli 16 marca bieżącego roku, również dla Dziennika Rzeczpospolita, przeprowadzony przez redaktora Macieja Miłosza z generałem Jarosławem Stróżykiem, szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. No i tutaj już sam tytuł jest znaczący, cytuję, zachowań prorosyjskich jest w Polsce coraz więcej, koniec cytatu. No tak jakby w Stanach Zjednoczonych takich zachowań nie było, wystarczy spojrzeć na chociażby decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zwolnieniu z sankcji rosyjskiej ropy, które znajduje się na tankowcach na najbliższy miesiąc. Wystarczy spojrzeć na wypowiedzi premiera Belgii Barta de Wevera, który wprost mówi o potrzebie podpisania porozumienia z Rosją, ponieważ dalsze finansowanie Ukrainy jest no, po prostu przeciwskuteczne. Widać, że przez 4 lata Ukraina nie osiągnęła żadnego celu politycznego, który można byłoby nazwać zwycięstwem. I tych głosów będzie coraz więcej. Widać, że to bardzo niepokoi pana generała Stróżyka, jednocześnie no myślę, że z taką dosyć dużą szczerością pan generał Stróżyk powiedział, że cytuję, na kierunku rosyjskim skupia się 95% ich codziennej pracy. Koniec cytatu. Ich, czyli kontrwywiadu w Polsce, kontrwywiadu III Rzeczpospolitej. No to mamy sytuację sytuację naprawdę bardzo groźną. To znaczy, jeżeli to jest prawda, co mówi pan generał Stróżyk, że 95% działań kontrwywiadu tak zwanego cywilnego, czyli Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 95% działań służby kontrwywiadu wojskowego skupia się wyłącznie na kierunku rosyjskim, to znaczy, że inne służby mają w Polsce Eldorado. Służby ukraińskie, służby niemieckie, służby izraelskie, służby amerykańskie, francuskie, chińskie. No, mogę długo wymieniać. Mogę długo wymieniać, patrząc na to, jak wygląda dzisiaj sytuacja związana z przestępczością zorganizowaną gangów gruzińskich, gangów ukraińskich. Mówi o tym wprost komendant główny policji, generał Marek Boroń. No to mamy sytuację naprawdę zatrważającą. To znaczy, no, z tych słów generała Stróżyka można wyciągnąć wniosek, że polski kontrwywiad, że kontrwywiad III Rzeczpospolitej jest kompletnie głuchy i ślepy na kierunku ukraińskim. No bo jeżeli 95% uwagi jest kierowane tylko i wyłącznie na służby, na działalność służb rosyjskich, no ewentualnie jeszcze białoruskich, to na działalność wszystkich pozostałych, tak jak powiedziałem, ukraińskich, izraelskich, niemieckich i tak dalej, jest zaledwie 5% uwagi, 5% zaangażowania kadrowego. No to jeży się włos na głowie, słuchając coś takiego, biorąc pod uwagę, ile milionów Ukraińców przejechało przez Polskę, jak wygląda dzisiaj skala ewentualnego instalowania tak zwanej agentury nielegalnej, rezydentur agentury nielegalnej. Tego pewnie nie wie nikt. No skoro 5% uwagi kontrwywiadu poświęcone jest na inne kierunki, no to trudno się spodziewać tutaj skuteczności, a to będą moim zdaniem potężne problemy. Biorąc pod uwagę wszystkie te głosy, które słyszymy od lata ubiegłego roku, nawet te głosy premiera Donalda Tuska, który mówi o roku 2027 jako potencjalnym roku wojny, bo tutaj trzeba jasno powiedzieć, że te słowa wspomnianych przeze mnie generałów Christophera Donahue czy Aleksusa Grynkiewicza, no, mówią o ewentualnej próbie zajęcia Tajwanu przez Chiny. To mówimy tutaj o tym stuleciu chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej i na te rocznice miałyby Chiny zająć Tajwan i wtedy, zdaniem tej amerykańskiej osi, że tak powiem, narracyjnej, Rosja miałaby rozpocząć jakieś działania w Europie, a tutaj NATO miałoby powstrzymywać właśnie wojska Federacji Rosyjskiej, próbując odciążyć Amerykanów na Indo-Pacyfiku. No, wygląda to dosyć pokrętnie, patrząc na całą tę antystrategię, która dzisiaj jest realizowana przez otoczenie prezydenta Trumpa. Widać, że nie ma żadnych celów politycznych agresji na Iran. Nie wiemy, jak się to skończy. Widać, jak mocno Amerykanie uszczuplili zapasy efektorów do własnych systemów obrony powietrznej. A cóż dopiero, wiemy, jak mocno zostały zdeprecjonowane takie siły jak lotniskowce czy grupy lotniskowcowe. Widać, jak łatwym są celem dla dronów. I to jest duży dzisiaj problem dla Stanów Zjednoczonych, bo 11 grup lotniskowcowych staje się po prostu powoli przeżytkiem historii. Coś, co miało być absolutnym takim, powiedziałbym, filarem zdolności do projekcji siły na Indo-Pacyfiku, no dzisiaj w obliczu na przykład roju dronów, nie kilkunastu, nawet nie kilkudziesięciu, ale kilkuset czy nawet kilku tysięcy, no staje się mało skuteczne. I w tym kontekście trzeba patrzeć na bezpieczeństwo także państwa polskiego, bo jeżeli Amerykanie dzisiaj mają tak ograniczone zdolności do projekcji siły, do zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej, no to cóż dopiero w sytuacji w Europie Wschodniej. Skoro priorytetem dla Stanów Zjednoczonych jest zachodnia hemisfera, widać, że priorytetem jest absolutne również bezpieczeństwo Izraela, potem Indo-Pacyfik, no i Europa Wschodnia staje się w takiej praktyce strategicznej na szarym końcu. Czy wystarczy zestawów Patriot? Czy wystarczy efektorów do jakiegokolwiek wsparcia na wypadek wojny z Rosją? No to są pytania moim zdaniem retoryczne. Moim zdaniem absolutnie nie służy bezpieczeństwu państwa polskiego podbijanie tego bębenka prowojennego. Mimo tego, co powiedziałem w poprzedniej części, w Polsce znajdują się komentatorzy, publicyści, analitycy lansowani przez media głównego nurtu, którzy z uporem godnym lepszej sprawy proponują różnego rodzaju rozwiązania, których efektem w mojej ocenie byłoby wciągnięcie Polski do wojny. I niewątpliwie jednym z takich Komentatorów jest pan Marek Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future. To jest analityk, komentator, publicysta, który w roku 2022 publicznie nawoływał do stworzenia Federacji Polsko-Ukraińskiej, Ukropolu. I to jest niezwykle niebezpieczne. Wiemy, czym by się to skończyło. Tu nie trzeba być naprawdę wielkim analitykiem. Wystarczy znać historię Polski, historię II Rzeczpospolitej, historię II wojny światowej, aby wiedzieć, czym się kończyło, no, nazwijmy to w cudzysłowie, koegzystencja narodów polskiego i ukraińskiego w jednym państwie. Liczne zamachy terrorystyczne, rozwój szowinizmu ukraińskiego, którego apogeum obserwowaliśmy w okresie II wojny światowej i wiemy, jak się to skończyło. Skończyło się ludobójstwem, ukraińskim ludobójstwem, ludobójstwem na narodzie polskim. Taka federacja ewentualna polsko-ukraińska, nie daj Boże oczywiście, to oznaczałaby także wciągnięcie Polski, narodu polskiego do konfrontacji militarnej z Rosją. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast pan Marek Budzisz nie ustaje. Nie ustaje w swoich wezwaniach do wezwania godnych zdecydowanie lepszej sprawy do właśnie takiego potrząsania szabelką i w swoim wpisie w serwisie X w dniu 16 marca 2026 roku odniósł się do wypowiedzi Donalda Trumpa, do jego wywiadu dla dziennika Financial Times. Ja ten wywiad dla Państwa omawiałem w poprzednim wieczorze geopolitycznym. W dużym skrócie Donald Trump powiedział, że jeżeli jeżeli Amerykanie nie otrzymają wsparcia od swoich sojuszników z NATO, no to NATO będą czekać tak naprawdę trudne chwile, czy trudna przyszłość. Tam padły takie określenia. No i cóż powinna zrobić Polska zdaniem pana Marka Budzisza? W odróżnieniu od Niemiec, które ustami Borisa Pistoriusa, ministra obrony, powiedziały, to nie nasza wojna, zdaniem pana Budzisza Polska powinna wysłać jeden niszczyciel min, jeżeli chodzi o polską marynarkę wojenną. Obecnie Polska ma trzy takie nowoczesne niszczyciele min i zdaniem pana Budzisza jeden z tych niszczycieli min Polska powinna wysłać na Bliski Wschód do, cytuję, czy do, w cudzysłowie, odblokowywania ciśniny Ormus. No, czyli do wejścia w konfrontację militarną z siłami zbrojnymi Islamskiej Republiki Iranu i z Korpusem Strażników Rewolucji. No to jest szaleństwo. No to trudno inaczej to nazwać. To jest wejście w stan wojny z Islamską Republiką Iranu, która ma możliwości odpowiedzi i symetrycznej, i asymetrycznej wobec państwa polskiego. I to jest wejście w konflikt, no, z sporą częścią globalnego południa. To jest natychmiast taki silny sygnał, aby przypomnieć zresztą krajom Bliskiego Wschodu, jak Polska wspierała inwazje amerykańskie, chociażby te na Irak w 2003 roku. No, tego typu głosy są skandaliczne, tego typu głosy są absolutnie nieodpowiedzialne. W interesie państwa polskiego jest trzymać się z daleka od tej wojny. Jest dokładnie przyjęcie tej samej zasady, którą wyartykułował niemiecki minister obrony, czyli to nie nasza wojna. Jeżeli Niemcy nie wysyłają swojej floty, no to już dopiero Polska. Po co się pchać, po co wkładać palce między drzwi? Aby się przypodobać Donaldowi Trumpowi, liczyć na jego ewentualną wspaniałomyślność, na jego dobry humor, jego dobry nastrój w sytuacji jakiegoś, no właśnie, potencjalnego zagrożenia. No, to jest moim zdaniem szaleństwo, to jest kompletna nieodpowiedzialność, ale niestety dostrzegamy tego typu bardzo, bardzo niebezpieczne wypowiedzi. Myślę, że jednym z takich urzędników państwowych, którego wypowiedzi są niezwykle niebezpieczne dla państwa polskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakty z krajami Bliskiego Wschodu, jest wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, który miał wiele takich wypowiedzi stawiających Polskę w bardzo złym świetle, między innymi wypowiedź o tym, że, cytuję, nie ma czegoś takiego jak Palestyna. To cytat z pamięci. No, absolutnie to jest sprzeczne z polską racją stanu. Tego typu wypowiedzi. Polska uznaje Palestynę. Polska jest za, oficjalnie zresztą, za rozwiązaniem dwupaństwowym, za realizacją jednej z rezolucji ONZ-u, która wprost mówi o tym rozwiązaniu dwupaństwowym. Natomiast tego typu wypowiedzi, oczywiście w dobie mediów elektronicznych, w dobie internetu, mediów społecznościowych, zarówno wiceministra spraw zagranicznych, jak i analityków, tak jak powiedziałem, obecnych w mediach głównego nurtu i w pewien sposób promowanych przez media głównego nurtu, no nie pozostaje bez, że tak powiem, nie pozostaje niezauważona na arenie międzynarodowej. Nie łudźmy się, że tak nie jest. Natomiast widzimy, że mamy do czynienia także z próbą takiego rozpoznania reakcji społecznych. To są takie balony próbne wypuszczane po to, aby zobaczyć, jakie będą reakcje społeczne, ale wiemy doskonale, że zdecydowana większość Polaków, ponad 70%, jest przeciwna temu, co robi dzisiaj Izrael i Stany Zjednoczone, dokonując agresji na Iran. Moim zdaniem tutaj nie ma przyzwolenia społecznego na tego typu działania, a już tym bardziej na wysyłanie Wojska Polskiego. To powinien mieć na uwadze zarówno obecny rząd, jak i Kancelaria Prezydenta, łącznie z głową państwa. A jeśli już mówimy o tych ewentualnych planach tak zwanej operacji lądowej przeciwko Iranowi, no to warto zwrócić uwagę na to, co napisał amerykański portal Axios, który wprost, powołując się na cztery źródła, stawia taką hipotezę, że Donald Trump rozważa zajęcie kluczowego irańskiego terminalu ropy naftowej na wyspie Hark. To jest niewielka wyspa leżąca na północnej części Zatoki Perskiej, mająca powierzchnię około 20-25 km2. No ale zajęcie tego terminalu wymagałoby właśnie obecności wojsk amerykańskich, desantu morskiego, także pododdziałów wojsk specjalnych. I w tym kontekście warto zadać pytanie, czy Amerykanie nie będą chcieli pomocy na przykład wojsk specjalnych z krajów sojuszniczych. W przypadku Polski na przykład Gromu czy Formozy. Wiemy doskonale, że pododdziały wojsk specjalnych, wojsk i sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej brały udział w różnego rodzaju operacjach specjalnych amerykańskich. Także jeśli chodzi o szeroko pojętą infrastrukturę naftową, platformy wiertnicze i tak dalej. W związku z tym tutaj doświadczenie jest. Natomiast moim zdaniem ta decyzja polityczna byłaby absolutnie katastrofalna dla Polski. Zmienia się kompletnie geopolityka współczesnego świata, tworzy się świat wielobiegunowy i pójście na konfrontację z globalnym południem byłoby moim zdaniem bardzo, ale to bardzo szkodliwe dla państwa polskiego, tym bardziej, że w mojej ocenie ta amerykańska, w cudzysłowie, kołderka bardzo się kurczy, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa i niewątpliwie dla Europy no, przestaje jej wystarczać. Oczywiście samo wykorzystanie wojsk specjalnych nie musi koniecznie być skoncentrowane na wyspie Hark, ale w mojej ocenie należy wziąć bardzo poważnie pod uwagę ten scenariusz, czyli atak na instalacje wojskowe na wyspie Hark, nie tylko powietrzny, ale także z użyciem właśnie sił lądowych, czy to właśnie jednostki ekspedycyjnej Korpusu Piechoty Morskiej, czy pododdziałów specjalnych. To jest moim zdaniem jeden z prawdopodobnych kierunków użycia tych wojsk, plus no, ewentualne odbicie zakładników w postaci oficerów CIA i Mossadu, niektórzy mówią także MI6, którzy mieli zostać zatrzymani przez irańskie siły bezpieczeństwa w styczniu, w pierwszej połowie stycznia, podczas tych zamieszek, które były także inspirowane właśnie z zewnątrz. Jak zresztą do tego się przyznawali nawet amerykańscy politycy, że oficerowie amerykańskiego wywiadu działają na miejscu, podobnie zresztą jak media izraelskie. A jeśli już chodzi o kwestie wpływu sytuacji na Bliskim Wschodzie na potencjał militarny państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, to trzeba powiedzieć o poważnej sytuacji w armii francuskiej. O, tu jest duże zaniepokojenie, ponieważ mówi się o bardzo wysokim zużyciu pocisków Mika. To są pociski wykorzystywane przez samoloty Rafale. No właśnie, które pełnią misję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które zwalczają tymi właśnie pociskami irańskie drony. No, odbyło się narada kryzysowa w rządzie francuskim. Zresztą media francuskie, jak na przykład portal La Tribune, mówi wprost o tym, że we Francji pojawiają się potężne obawy że zaczyna brakować rezerwy tych pocisków w magazynach w Republice Francuskiej. Każdy z tych pocisków, powietrze-powietrze, pocisków Mika kosztuje nawet 700 tysięcy euro za sztukę. No i samoloty Rafale, które chronią, czy mają chronić Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale wiemy, że to jest absolutnie niewystarczające. Miały już wystrzelić tych pocisków na tyle dużo, że wywołuje to potężne, powiedziałbym, że wywołuje to pilne poszukiwanie rozwiązań. No bo jeżeli tak drogimi pociskami zestrzelono kilkadziesiąt dronów Shahed, których Iran ma tysiące, no to jest pytanie, co będzie dalej i jak będzie wyglądać kwestia dalszego przekazywania pomocy wojskowej na Ukrainę, ponieważ okazuje się, że nawet te stare pociski R550 Magic 2, no, które były w magazynach francuskich, zostały oddane Ukrainie. A te akurat pociski R550 radzą sobie z szachedami bardzo dobrze. No i to jest dzisiaj problem dla Francji. Francja nie jest w ogóle przygotowana do współczesnego konfliktu. Kompletnie nie wyciągnięto takich strukturalnych, systemowych, że tak powiem, wniosków z ponad czteroletniej nowej odsłony konfliktu na Ukrainie, który, no, że tak powiem, znamionuje rewolucję w sprawach wojskowych. Okazuje się, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, a NATO, no właśnie, europejscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych pozbyli się naprawdę potężnej ilości zapasów ze swoich magazynów, które no, mają wartość bojową. To nie jest tak, że jeżeli właśnie pociski oddawane na Ukrainę tam mogą się sprawdzić, to nie mogłyby się sprawdzić w jakichś działaniach, czy to sił francuskich, niemieckich, czy polskich. I to jest upadek całej tej retoryki, którą obserwowaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat, także w mediach głównego nurtu w Polsce. Mówiło się o tym, że Polska, wspierając Ukrainę 47 pakietami pomocy wojskowej, rzekomo wzmacnia nasze bezpieczeństwo. No, okazuje się, że ogołocono magazyny Wojska Polskiego, przekazano ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru i dzisiaj Polska jest potężnie osłabiona. Potężnie osłabiona, a bębenek wojenny, jak Państwo widzicie, jest cały czas niestety podbijany. Natomiast na Ukrainie jest coraz większy kryzys parlamentarny. To już nie tylko kwestie korupcyjne, które trawią to państwo, które podmywają, no właśnie, i spoistość, i siłę tych struktur administracyjnych. Wiemy, jak bardzo mocno przeżarta jest korupcją Ukraina. Pokazują to te wszystkie śledztwa Narodowej Agencji Antykorupcyjnej Ukrainy, Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Nawet otoczenie samego Zełenskiego było dotknięte tym rakiem korupcji. Kwestia Andrija Jermaka, kwestia Timura Mindicza, przyjaciela Zełenskiego i tak dalej. To wszystko, co zresztą obserwowaliśmy w mediach także w Polsce, to tylko wierzchołek góry lodowej. Natomiast to nie jest jedyny problem dzisiaj Ukrainy. To jest także potężny problem związany z możliwością przyjmowania ustaw, a właściwie z paraliżem Rady Najwyższej, czyli jednoizbowego parlamentu ukraińskiego. Wierchowna Rada, czyli tak jak brzmi ukraińska nazwa tegoż parlamentu, ma potężny problem z przyjmowaniem ustaw, ponieważ, no krótko mówiąc, rozpada się partia prezydenta, Sługa Narodu. Partia, która w wyborach 2019 roku zdobyła aż 254 z 450 mandatów. To zdarzyło się po raz pierwszy w historii ukraińskiego parlamentaryzmu. Już dawno straciła większość. Już tej większości po prostu nie ma. Mówiło się, że jeszcze do niedawna Zełenski mógł liczyć na 170-180 głosów w Radzie Najwyższej, no przede wszystkim oczywiście deputowanych swojej formacji politycznej, natomiast okazuje się, że zostało mu teraz co najwyżej 130 lojalnych deputowanych do Rady Najwyższej, tych sług narodu. Dlatego, że tutaj skąd taka sytuacja w ogóle się wzięła, to też warto powiedzieć. No, sporo deputowanych odpłynęło już po zatrzymaniu Ihora Kołomojskiego. Pamiętajmy, że Ihor, czy Igor, jak to woli, Kołomojski, oligarcha, który był takim ojcem chrzestnym sukcesu politycznego Zełenskiego, został aresztowany. Sam Zełenski podjął tę decyzję. Trafił na celownik zresztą tych ukraińskich służb i do dziś zresztą przebywa w areszcie. No i pewna część ponad 20 deputowanych Sługi Narodu się po prostu zbuntowała wtedy. Zjednoczyli się wokół byłego już przewodniczącego parlamentu Dmytra Razumkowa. No i cóż, no właśnie, nie głosują tak, jakby życzył sobie tego Zełenski. Oprócz tego trzeba jasno powiedzieć, że spora część deputowanych do Rady Najwyższej po prostu się rozjechała. Rozjechała się po kraju, wyjechała za granicę. Mówi się w ukraińskich mediach, czy przede wszystkim w tych mediach społecznościowych, mówi się o tak zwanych uszhorodzkich kotłach, czyli że część właśnie deputowanych rozjechała się do tych uszhorodzkich kotłach, czyli z daleka od frontu. Z daleka od frontu, z daleka też od stolicy. Część deputowanych rozjechała się po Ukrainie, część deputowanych parlamentarzystów ukraińskich wyjechała też za granicę. No, krótko mówiąc, Zełenski nie ma większości i nie jest w stanie przegłosowywać tego, co jest istotne. Wystarczy spojrzeć na to, na przykład projekt rządowej ustawy dotyczącej opodatkowania portali handlowych, tej ustawy, której wymagał Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To nie zostało przeforsowane, to nie zostało przegłosowane, a obecnie mówi się o tym wprost, że brak większości parlamentarnej przez Zełenskiego może rzutować także na kwestię zablokowania tej pożyczki unijnej 90 miliardów euro. Bo już pomijam fakt, że Węgry i Słowacja to blokują przynajmniej tę pierwszą transzę, ale jeżeli no właśnie, Werchowna Rada nie przyjmie odpowiednich aktów i nie będzie tego procesu legislacyjnego, będzie nadal trwał paraliż, no to będzie potężny problem. To będzie potężny problem. Widać zresztą dzisiaj, że cała ta afera w sektorze energetycznym nie tylko zmiotła z tej politycznej planszy Ukrainy kilku ministrów, szefa kancelarii prezydenta Andrija Jermaka, no ale służby też ukraińskie antykorupcyjne w grudniu 2025 i w styczniu 2026 roku weszły do biur poselskich. No, jedną z takich najbardziej najgłośniejszych spraw było wejście do liderki partii Batki-Wszczyna, czyli byłej premier Julii Tymoszenko. O, to jest też poważna sprawa. Zresztą trzeba jasno powiedzieć, że Tymoszenko ma tam też sporo na swoim, że tak powiem, sumieniu politycznym i nie tylko. A w zeszłym roku popierała prezydencką tą kontrowersyjną ustawę, która uderzała w organy antykorupcyjne. Uderzała w programy, chodziło o, że tak powiem, zabranie autonomii dla NABU, czyli dla Narodowej Agencji Antykorupcyjnej. No krótko mówiąc, Zełenski jest w bardzo trudnym położeniu, nie ma większości w parlamencie, jest trudno w ogóle zebrać ludzi, którzy mogliby cokolwiek przegłosować. I perspektywa, no właśnie, wyborów parlamentarnych i wyborów prezydenckich powraca. Powraca. Przypomnę tylko, że Donald Trump jeszcze na początku ubiegłego roku nazywał Zełenskiego, cytuję, dyktatorem bez wyborów. Mimo tej trudnej sytuacji na Ukrainie, trudnej sytuacji w parlamencie, trudnej sytuacji w związku z gigantycznymi aferami korupcyjnymi, widać, że niestety siła państwa polskiego w stosunku do Ukrainy jest absolutnie znikoma. Decydenci państwa polskiego nie są w stanie wymóc na władzach Ukrainy ani penalizacji banderyzmu, ani masowych ekshumacji ofiar polskiego ludobójstwa. To Ukraińcy nadają ton całej tej narracji historycznej, czy też no właśnie pseudohistorycznej, wypaczającej prawdę. To jest próba zrównywania ofiar z katami, to co robi narracja głównego nurtu na Ukrainie i ewidentnie decydenci państwa polskiego dają się wodzić za nos. A przecież atutów Polska ma ogrom. To nie tylko Jasionka, to nie tylko terminale kolejowe, to nie tylko potężna pomoc, której Polska udzieliła i cały czas udziela także jako kraj tranzytowy Ukrainie, ale trzeba jasno powiedzieć, że w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, grożącego wielkiego kryzysu energetycznego, przecież Polska jest absolutnie najważniejszym krajem dla Ukrainy, jeżeli chodzi o transport kolejowy paliwa. W lutym 2026 roku import oleju napędowego na Ukrainę wyniósł 457 tysięcy ton i zdecydowana większość tego transportu była realizowana przez terminale paliwowe w Polsce. Szanowni Państwo, i to jest coś, czego Polska kompletnie nie wykorzystuje. Wystarczy spojrzeć na chociażby analizy publikowane przez branżowy serwis ukraiński Naftorynok, naftorynok.info. Można sobie wejść, zobaczyć i z tego raportu wynika, że głównym sposobem transportu oleju napędowego na Ukrainę jest kolej. Jest kolej, a tutaj absolutnie kluczowe są terminale paliwowe zlokalizowane w Polsce. 80%, około 80% wszystkich kolejowych dostaw oleju napędowego na Ukrainę pochodzi z terminali paliwowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przykład z terytorium Rumunii to jest zaledwie 7,5%, z Litwy 12% i tak dalej. No to mamy sytuację tak naprawdę mocno uprzywilejowaną. Nie byłoby żadnego problemu, aby wstrzymać te transporty oleju napędowego na Ukrainę. No właśnie, podejmując tematy istotne, polityczne, gospodarcze, tak aby wymóc na Ukrainie naszą linię polityczną, która no jest linią prawdy historycznej. Jest linią prawdy historycznej, a Polska w żaden sposób nie powinna tolerować rozwoju neobanderyzmu na Polsce, bo to się prędzej czy później na Polsce zemści. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, czy to w postaci rozejmu, czy w postaci jakiegoś pokoju, zawarcia traktatu pokojowego, jest możliwa zmiana sojuszy Ukrainy, zmiana także takiego wektora geostrategicznego i możliwe są liczne konflikty, napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Coś, co obecnie jest tłumione także przez propagandę, to będzie eskalować w mojej ocenie. Dzisiaj, jeżeli się tej sytuacji nie załatwi się kluczowych dla Polski spraw, będzie coraz gorzej. I na koniec jeszcze jeden wątek związany z Bliskim Wschodem, z kwestią, no właśnie, z kwestią szoków cenowych, z kwestią kryzysu naftowego. Wiemy, że Izrael i Stany Zjednoczone bombardują Iran. Są kolejne ofiary, jeżeli chodzi o przywództwo Islamskiej Republiki Iranu. Dzisiejsze doniesienia mówią o zabiciu Alego Larijaniego. No, to jest postać, niektórzy mówią nawet numer dwa w państwie irańskim, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę całą tę eskalację i planowaną także operację lądową, jak to mówi Pete Hegseth, trzeba wziąć pod uwagę możliwe skutki także dla Stanów Zjednoczonych. W Polsce pojawiają się takie głosy mówiące o tym, że ponieważ Amerykanie wydobywają na swoim terytorium ropę, gaz, mają do tego oczywiście jeszcze ropę z Wenezueli, to nie będą odczuwać skoków cen. No takich obrońców prezydenta Donalda Trumpa jest całkiem sporo, natomiast no, oczywiście jest to jawna nieprawda. Jawna nieprawda, ropa jest towarem globalnym, Amerykanie eksportują ropę naftową, przez Cieśninę Ormus przepływa około 20% światowego handlu właśnie tym surowcem. I żeby się od tego wszystkiego odciąć i odciąć się od tych szoków cenowych na rynkach, Stany Zjednoczone musiałyby przestać całkowicie handlować ropą. Co jest oczywiście niewykonalne w tym momencie, bo oznaczałoby to potężne turbulencje gospodarcze dla tego państwa. W związku z czym, biorąc pod uwagę, że ropa wydobywana na terytorium Stanów Zjednoczonych, ropa z łupków przede wszystkim, nie jest tak konkurencyjna, nie jest tak dochodowa, nie daje takich marż jak ropa z Bliskiego Wschodu, czy właśnie z Ameryki Łacińskiej, na przykład z Wenezueli. No i to jest jasne, że Amerykanie od roku 1980, opierając się o doktrynę Cartera, to jest doktryna obrony Zatoki Perskiej, no właśnie, szykują się, czy starają się zabezpieczyć przed szokami cenowymi, starają się zabezpieczyć przed takimi kryzysami na rynku, na rynkach handlu ropą. Pamiętamy lata zresztą 70., kiedy to był naprawdę potężny problem dla Stanów Zjednoczonych, dla gospodarki amerykańskiej. W związku z czym własna ropa naftowa, własny gaz ziemny nie daje Stanom Zjednoczonym odporności, nie w żaden sposób tutaj nie impregnuje gospodarki amerykańskiej na skutki tej awantury, w którą wdał się Donald Trump po stronie Izraela. Dziękuję Państwu za uwagę.